Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo Boże, które Kościół wybrał do rozważania w drugi dzień świąt zesłania Ducha Świętego, zapisane jest w 11 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, gdzie znajdujemy historię wieży Babel. Wsłuchajmy się w te słowa. Cała ziemia miała jeden język i używała jednakowych słów. Podczas swojej wędrówki ze wschodu ludzie dotarli do równiny w kraju Shinear i tam się osiedlili. Tam też urodzili. Chodźmy, zacznijmy wyrabiać i wypalać cegłę. W ten sposób zaczęli używać cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Następnie postanowili, chodźmy, wybudujmy sobie miasto z wieżą, która sięgłaby nieba. Nadajmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Pan natomiast stąpił, aby przyjrzeć się miastu oraz wieży, które budowali ludzie. I powiedział, oto jeden lud, wszyscy posługują się tym samym językiem, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Chodźmy, stąpmy tam i pomieszajmy im język, tak, aby jeden nie rozumiał mowy drugiego. I w ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i tak przestali budować miasto. Dlatego właśnie nazwano je Babel. Pan pomieszał tam język mieszkańcom ziemi i stamtąd rozproszył ich po całym jej obliczu. Panie nasz Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci za to, że Ty widzisz całe oblicze ziemi. Widzisz wszystkie narody, wszystkie ludy i wszyscy ludzie są przed Tobą jawni. Dziękujemy Panie za to, że jesteś Bogiem wielkim, cudownym, wspaniałym, który przez wieki objawia się człowiekowi, ingeruje w historię świata. Dziękujemy i za to, że dla nas dzisiaj tutaj jesteś, aby do nas mówić, aby nas przekonywać, aby nas prowadzić. Dziękujemy za Twoje słowo, za społeczność Kościoła. Dziękujemy, Panie, że w Tobie wszystko jest możliwe. Dlatego powierzamy się Tobie za każdym razem, jak i teraz, byś mówił do nas, i aby Twoje słowo wydawało w naszym życiu owoc. Amen. Drogie siostry i bracia, być może zrodzi się w naszych myślach pytanie, czy słowo to wybrane przez Kościół rzeczywiście pasuje na drugi dzień świąt zesłania Ducha Świętego. Ale musimy pamiętać słowa apostoła Pawła, który powiedział, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. To oznacza, że słowo, które przed chwilą usłyszeliśmy, również jest aktualne dla nas dzisiaj i posiada treści, które są nam potrzebne. Potrzebne są Tobie, potrzebne są mnie. Historia wieży Babel należy do jednej z najstarszych opowieści zapisanych w Bożym Słowie. Ale w każdym pokoleniu, można powiedzieć kolokwialnie, jest strzałem w dziesiątkę. I dokładnie tak samo jest dzisiaj. Również swoją treścią dokładnie pasuje w czas i w miejsce, w jakim my żyjemy, w jakim my się znajdujemy. Spójrzmy na kontekst tych słów. Otóż 10 i 11 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej na pierwszy rzut oka zapisują narody wywodzące się od Noego. Doskonale pamiętamy, że Noe miał trzech synów, Szema, Chama i Jafeta. W rozdziałach 10 i 11 autor wykazuje genealogiczne powiązanie Noego z Abrahamem, jego rodziną, czyli z rodziną, która była początkiem, podwaliną narodu wybranego. Ale jak się domyślamy, w tych tym tekście, w tych fragmentach, jakże i także i w naszym dzisiejszym fragmencie, nie chodzi tylko o genealogię, ale są tu zapisane o wiele głębsze i ważniejsze treści. Chodzi bowiem nie tyle o miasto, nie tyle o wieżę Babel, co o specyficzny system myślenia człowieka. System ten obecny jest od pierwszych chwil odwrócenia się człowieka od Boga, od pierwszych chwil upadku człowieka, aż po dzień dzisiejszy. Człowiek jako istota upadła w swojej duchowości, oddzielona od Boga. Po pierwsze pragnie, po drugie kocha. Po pierwsze pragnie budować dla siebie miasta, potężne wieże, fortyfikacje, niekoniecznie fizyczne, aby oddzielać się nimi od źródła, od dawcy życia, od wszechmocnego Boga, od Stwórcy, od źródła swego pochodzenia i konieczności podlegania Mu. I po drugie, kocha samego siebie. Kocha swoje myśli, kocha swoje dzieła, kocha swoje prawdy i swoje humanistyczne religie. I pomimo upływu niespełna 5000 lat i całkowitego przeobrażenia świata, który dzisiaj zupełnie inaczej wygląda, inaczej funkcjonuje niż w czasach wieży Babel, to jednak sposoby myślenia człowieka nie zmieniły się ani trochę od tamtych chwil. W człowieku istnieje pragnienie przeciwstawiania się prawdzie, która stała się największym wrogiem ludzkości. I chociaż dzieła grzesznego człowieka, niezależnie od jego miejsca, czasu, pochodzenia, są wielkie i imponujące. O tym także mówi nasz dzisiejszy tekst. I Pan Bóg mówi, że dzieła człowieka są wielkie. To jednak nie mają stabilnych fundamentów, gdyż są jedynie dziełami ludzkich rąk. Nie są zbudowane na Bożym fundamencie, a tym fundamentem jest godność Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko, co czyni człowiek, czy trwa kilka chwil, czy trwa przez wiele wieków, pozostaje tymczasowe. Wszystko, czego człowiek dokonał poza Panem Jezusem Chrystusem, już się rozpadło albo dopiero się rozpadnie. Każdy kamień, każda stal, każde wiązanie, każda idea w końcu przyniesie rozczarowanie człowiekowi, nawet jeśli przynosiło mu korzyści przez wiele wieków. I w końcu każda rzecz, myśl, treść przyniosą człowiekowi największy zawód w najważniejszym momencie jego życia, w chwili odchodzenia z tego świata. Za wyjątkiem jednej rzeczy, pokładania nadziei w zmartwychwstałym Panu Jezusie Chrystusie. Innymi słowy, dopóki Duch Święty nie otworzy człowiekowi jego oczu, jego uszu, jego serca i jego życia na działanie, na prowadzenie tego Ducha Bożego, będzie on stale budował, stale tworzył w sobie i wokół siebie miasto własnego ja. Trudno mówić tutaj o jakiejś celowej wrogości wobec Boga, jakiejś wojnie wobec Niego, chociaż taka też czasem ma miejsce. Są to raczej mechanizmy tkwiące w człowieku, tkwiące w jego grzesznej naturze, napędzane grzechem i egoizmem, by trzymać się w bezpiecznej odległości od Pana Boga, któremu nie sposób dyktować warunki i z którym nie sposób współdziałać na naszych zasadach. Oto co czytamy. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu ludzie znaleźli równinę w kraju Shinear i tam się osiedlili. Chodzi tutaj o pokolenie wielkiego Nimroda, pierwszego, który śmiało zaczął sobie poczynać na ziemi. Jak mówi w 6 rozdziale pierwsza księga Mojżeszowa, był on prawnukiem Noego, który swoją ludność osiedlił między dzisiejszymi rzekami Eufrat i Tygrys. Później były to tereny Babilonii, współcześnie teren należący do Iraku. I właśnie tam Nimrod i jego lud zapragnął całkowitej niezależności fizycznej, duchowej, zakładając miasto z wieżą, która miała prowadzić aż do samego nieba, żeby tam rządzić całym światem, swoim życiem, żeby pokazać wszystkim potęgę człowieka, ludzkiej mocy, ludzkich możliwości. Wieża, o której mowa, to starożytny ziggurat, kwadratowa piramida, których ruiny znajdują się w kilku miejscach na ziemi. Głównie w okolicach Iraku, które, jak mówią archeolodzy, powstały jako konsekwencja wybudowania tej największej wieży, zwanej wieżą Babel. Ale także i w Ameryce Południowej znajdziemy te same ziguraty jako ślad cywilizacji Inków. I wieża ta sama w sobie, siostro i bracie, była świątynią pogańskiej religii, na szczycie której, gdyby była dokończona, umieszczono by wielki ołtarz ofiarniczy. Wskazują na to wszystkie powstałe później ziguraty. Można zatem powiedzieć, że wieża Babel była deklaracją. To my jesteśmy bogami. To my mamy wiedzę, to my mamy mądrość, to my mamy władzę. To my będziemy panować, my będziemy tworzyć i my będziemy trwać. Wieża Babel jest też zemstą człowieka za potop, który sprowadził Pan Bóg, gdyż pamięć o tym wydarzeniu była jeszcze bardzo świeża, a znaki potopu były jeszcze dostrzegalne gołym okiem. I ta wysoka budowla miała pokazać Panu Bogu, że nawet jeśli następnym razem sprowadzi znowu potop, to my będziemy nad tym potopem i nic nam Pan Bóg więcej nie zrobi. Musi się więc z nami liczyć, z naszą potęgą i z naszą pychą. Własne miasto, własne imię, to znaczy własne istnienie. Własne imię, co znaczy, że my, ludzie, nadajemy sobie istnienie, życie, cel i sens. Stąd też własna religia i własna władza. Wszystkie te pragnienia ludzkości pielęgnowane są po dzień dzisiejszy w niezmienionej formie. Jak się to ma do pamiątki zesłania Ducha Świętego, do miejsca, w którym my się dzisiaj znajdujemy? Otóż chciałbym zwrócić uwagę na kilka wniosków. Pierwszy już właściwie krótko omówiłem, czyli postępowanie człowieka od pierwszych chwil jego upadku, jego buntu. Ta natura człowieka, która tkwi głęboko w nas, tkwiła wtedy i pozostaje do dzisiaj. Drugi wniosek dotyczy samego Boga, który niezależnie od tego, co dzieje się w historii ludzkości, niezależnie od tego, w jakiej kondycji człowiek się znajduje, Pan Bóg stale troszczy się o ten lud. Stale jest obecny. Sprawuje pieczę nad nim, który w taki czy inny sposób ingeruje w tą historię człowieka, aby tego człowieka ratować przed nim samym. Jest to aktywny udział Boga w historii człowieka. Owszem, skutki niektóre nie podobają się nam. Są bolesne. Takie jak na przykład potop albo pomieszanie języków. Ale z perspektywy czasu zawsze okazują się ingerencją zbawczą, która ma na celu uratować ludzkość i doprowadzić do najważniejszego momentu historii, do przyjścia Pana Jezusa, do Jego śmierci i do Jego zmartwychwstania. Pan Bóg ratuje człowieka przed nim samym, przed jego nienawiścią skierowaną przeciwko Bogu, widzimy to w 11 rozdziale, ale także przeciwko jego nienawiści skierowanej do drugiego człowieka. To znajdujemy w 6 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej. Bóg przychodzi, podobnie jak w przypadku potopu, w naszym tekście, aby wbrew wszystkiemu ocalić człowieka. I w naszym tekście ratunkiem było obdarowanie ludzkości różnymi językami tak, że nie byli w stanie się zrozumieć i stali się sobie obcy. Każdy poszedł swoją własną stronę. W święto zesłania Ducha Świętego ratunkiem Bożym dla człowieka również było obdarowanie go różnymi językami w taki sposób, aby obcy stali się bratem i siostrą przez Ewangelię. Aby ludzie pochodzący z różnych stron znaleźli jedno miejsce, które ich uratuje, zbawi, ocali, w którym w jednym miejscu u stóp Pana Jezusa znajdą się tam, gdzie zawsze mieli być. Czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, że gdy Duch Święty został dany apostołom w Jerozolimie, różni pielgrzymi znajdowali się w tym mieście, pochodzący z różnych stron świata. I każdy słyszy Ewangelię w swoim własnym, rodzinnym języku. Jak mówi nawet Boże Słowo, w swoim własnym dialekcie. Jakby ktoś z ich miejsca przemawiał do nich, mówiąc o Panu Jezusie Chrystusie. Co ciekawe, w wierszu 8 drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy, że rozumieją Ewangelię nawet mieszkańcy Mezopotamii, czyli tego miejsca, gdzie została wybudowana wieża Babel. Zobaczcie, jak niezwykle Pan Bóg prowadził ludzkość, aby tam, gdzie się wszystko zaczęło, to pomieszanie języków, ludzie stamtąd przyszli do Jerozolimy i na skutek wymieszania języków przez Ducha Świętego mogli usłyszeć Ewangelię w swoim własnym języku i mogli tą Ewangelię przyjąć. Wiele ciekawych wątków i treści znajdujemy w tym fragmencie. Można by było jeszcze, czy powinno się jeszcze spojrzeć do kilku prorockich tekstów. Nie mamy niestety na to czasu. Gdyby jednak spróbować streścić w pigułce przesłanie dzisiejszego tekstu, musiałbym sobie sam zadać pytanie, czy Pan Bóg przemawia dzisiaj do mnie zrozumiałym językiem? Jeśli przemawia do mnie zrozumiałym językiem, jaka jest moja odpowiedź? Na czym polega budowanie mojego życia? Czy jest to budowanie wieży, struktur, barier, przeszkód, które pozwolą mi zachować moje własne ja? Pozwolą mi trzymać moje życie w moim własnym ręku. A buduję na pewno. Bo tak długo jak pozostaję w ciele, tak długo jak jestem w tym świecie, tak długo będę budować. Moje ciało, mój grzech będzie budować bariery między mną a Panem Bogiem. Jeśli jednak należę już do Pana, muszę wiedzieć, co robić, aby pomimo tych barier, tych cielesnych przeszkód, które powstają w moim życiu, iść i jeszcze raz iść z Panem przez życie. Tu pomocą i odpowiedzią jest Duch Święty, dzięki któremu jestem w stanie uczynić najdrobniejszy krok w Bożą stronę. Dzięki któremu mogę zrobić wstecz i uciec przed samym sobą, przed moimi pragnieniami, przed moim ciałem i przed grzechem. Dlatego zesłanie Ducha Świętego jest czasem, by dziękować Mu za to, że przeznaczył niektórych z ludzkości, aby stali się dziećmi Bożymi przez Ewangelię. Jest to czas, aby dziękować Bogu, że zdecydował się Pan Bóg powołać kogoś takiego jak ja czy ty, aby w tym świecie reprezentować wszechmocnego Boga. Możemy dziękować Bogu za to, że do Niego należy ostatnie słowo. Dlatego nie musimy się bać jakiejś wojny nuklearnej, jakiegoś meteorytu czy komety, czy jakiegoś szaleńca. Bo tak jak Pan Bóg ingerował w historię świata, tak będzie ingerować, aby doprowadzić świat do miejsca, w którym ma być. Do czasu, do momentu, w którym Pan Bóg na podstawie swojej własnej decyzji powie dość. Powie koniec. Aby oddzielić kozły od owiec. I aby zabrać swój kościół, swój lot do siebie. Aby był bezpieczny. Aby żył w wieczności, w całkowitej innej rzeczywistości. To, co nas utrzymuje, to, co nas ratuje, co ratuje nasze życie każdego dnia, to trwanie w Ewangelii, w jej postanowieniach i w jej wymaganiach. Amen.